Moi kochani, za każdym razem, jeżeli, nie wiem jak to powiedzieć, czy występuję o dzieci, czy usługuję o dzieci, ja myślę, że zgodzimy się, że usługuję o dzieci, prawda? I za każdym razem, kiedy jest taka usługa, to powiem szczerze, że mam takie przeczucie, że powinniśmy zakończyć modlitwą, że to naprawdę wystarczy, że te młodziutkie istoty, te szczere serca, jeżeli tutaj przekażą nam słowem i pieśnią i melodią to, co przygotowywały, to jeżeli to przyjmiemy do naszych serc, to już będzie naprawdę wystarczające. I dlatego też dzisiaj nie będę się z pewnością rozwodził zbyt długo. Może kilka takich właśnie refleksji odnośnie Narodzenia Pańskiego. Pierwszą rzecz, którą chciałem w tej chwili się podzielić, to coś, co mi zostało z lat jeszcze młodzieńczych. Otóż miałem do czynienia z niewielką może ilością ludzi, ale byli tacy ludzie, którzy, powiem wam, że byli oburzeni. Oburzeni na świętowanie. Nie podobało im się albo dzień, albo sposób. Byli ludzie, którzy uważali, że skoro Słowo Boże nie daje wyraźnej, nie daje wyraźnego polecenia, żeby ten dzień uczcić, to my tego nie powinniśmy robić. I powiem szczerze, że kiedyś nawet troszeczkę mnie to zaraziło. Też w taki podobny sposób zacząłem patrzeć przez pewien czas i powiem w tej chwili tak, że cieszę się, że tym się właśnie nie zaraziłem. Bo jestem przekonany, że o tym dniu należy pamiętać. Przecież jeżeli ktoś mówi, że najważniejsze, co Pan uczynił, to, że oddał za nas życie, to przecież nie oddałby tego życia, gdyby się nie narodził. Co więcej, jeżeli spotkamy się kiedyś z kimś takim, kto będzie mówił tylko o śmierci, ja myślę, że znowuż takim osobom, które jakoś są nastawione na smutek, warto jest podkreślić to, że tak naprawdę nasz Pan Bóg jest Bogiem radości i wesela. Może nie takiego, jak w tej chwili widzimy na co dzień wśród ludzi, ale Bóg czeka na nasze radosne serca. Chce, żebyśmy się weselili. I gdyby nasz Pan tylko umarł, czy moglibyśmy się weselić? Moi kochani, na tym się nie skończyło. Nasz Pan jeszcze zmartwychwstał. I to było największą radością w niebie. I wszystko, co Pan Bóg czyni, to czyni tak, aby na końcu nie był smutek, ale aby była radość. I Pan Bóg oczekuje od nas radości. Pan Bóg, kiedy błogosławił w narodzie izraelskim, to dał to jako wymóg nawet. To nie jest tak, że to jest rzecz związana tylko z Ewangelią, tylko z Nowym Testamentem. Ja może odczytam tylko taki jeden fragment ze Starego Testamentu, że Pan Bóg jest Bogiem radości i wesela. To jest piąta księga Mojżeszowa. Również można to odczytać z trzeciej, ale nie tylko jedno miejsce. W tej chwili odczytam. Piąta księga Mojżeszowa, 16 rozdział. I wersety od 13. Będziesz obchodził święto namiotów przez 7 dni po zebraniu plonów z twego klepiska i tłoczni. W to święto będziesz się radował ty, syn twój i córka, sługa twój i niewolnica, a także lewita, przybysz, sierota i wdowa, którzy są w twoich branach. Przez 7 dni będziesz świętować ku czci Pana Boga swego w miejscu, które sobie obierze Pan, za to, że ci błogosławi Pan Bóg twój we wszystkich twoich zbiorach, w każdej pracy twoich rąk, abyś był pełen radości. Popatrzmy, że już w tamtych czasach, bardzo odległych czasach, kiedy Pan Bóg daje prawo narodowi izraelskiemu, kiedy powiedzmy sobie szczerze, człowiek nadal jest pod przekleństwem grzechu. Nie ma z niego ratunku. Bo okazało się, że to prawo, które Pan Bóg dał, ono nie wyzwoliło z grzechu ani jednego człowieka. Ale już wtedy Pan Bóg nakazał się radować. Z czego się nakazał radować? Z tego, że daje błogosławieństwo temu narodowi. I jeżeli Pan Bóg jest Bogiem radości, myślę, że jak dawał te plony, ten obfity zbiór, to wszystko było darem od Ojca Niebieskiego i należało się radować, to cóż mamy czynić, kiedy Pan Bóg dał dar zupełnie nieporównywalny z tamtymi darami? Bo ile człowiekowi rzeczywiście jest potrzebne zboże, mąka, żeby żył, jest potrzebny owoc, jest potrzebne warzywo, to przecież to życie jest tylko doczesne. A Pan Bóg przygotował specjalny dar. I moi kochani, dzisiaj jest ten dzień, który przyjmujemy jako ten jeden dzień w roku, w którym chcemy o tym darze wspominać. Co mamy robić w takim razie? Jeżeli z tamtych darów mieliśmy się radować, to myślę, że nie będziemy tego kwestionować, nie będziemy się nad tym zastanawiać. Najwspanialszy dar, jaki dostaliśmy od Ojca Niebieskiego, swojego Syna, jest powodem do naszej radości. Oczywiście jest pewien problem z tą radością. I w tej chwili bardzo często słyszymy u wielu osób i często z zakazalnicy, ale i często w jakichś rozmowach, że to, co się dzieje w tej chwili, to nie o to chodzi, nie o taką radość. Rzeczywiście jest coś takiego w ludziach, że jakoś bardzo są zadowoleni z prezentów, z muzyki, czasami z głośnego zachowania, czasami są zadowoleni z całej tej krzątaniny nawet. I bywa też, że bardzo często zapominają się w całej tej krzątaninie świątecznej. I moim celem w tej chwili jest też przypomnieć o tym, że z tym krzątaniem czasami przesadzamy, a może nawet bardzo często przesadzamy. I bardzo często też, jeżeli mówimy o takich sprawach właśnie duchowych i takich związanych z ciałem, to przywołujemy taką historię, która jest zapisana w Ewangelii Łukasza ona jest. W 10 rozdziale i od wersetu 38, historia, którą znamy na pamięć, ale pozwolę sobie ją odczytać. W dalszej ich drodze zaszedł do jednej wsi. Mowa o Panu Jezusie. Tam pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go w swoim domu. Miała ona siostrę imieniem Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa. Marta zaś uwijała się około rozmaitych posług. A stanąwszy przy nim, rzekła: Panie, czy ci to nie obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. A Pan jej odpowiedział: Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało, albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. I tę historię rzeczywiście bardzo często wspominamy, prawda? Że to nasze życie jest bardzo często właśnie podporządkowane naszemu, temu życiu doczesnemu, staraniem się o te dobra, które no, są przemijające. Bardzo często myślę, że troszeczkę zbyt mocno podkreślamy, że Marta w niewłaściwy sposób podeszła tutaj do całej tej sytuacji. I tak bywa w naszym życiu, to jest chyba naszą ludzką cechą, że my bardzo często z jednej skrajności lubimy popaść w drugą. I znowuż bardzo wiele razy usłyszałem, że no Marta to też powinna była wszystko zostawić i co zrobić? Usiąść u nóg Pana i słuchać. No jakby tak rzeczywiście było, to zdaje się, że Pan też by nie był ugoszczony. Zauważmy, że bardzo często to nie polega na tym, żeby coś zupełnie zanegować, a coś podnieść na nie wiadomo jak wysoki piedestał, ale żeby zachować równowagę. To, co Maria wybrała, wybrała lepszą cząstkę. Ale to wcale nie znaczy, że Marta, to, co ona robiła, nie było nic warte. Zdaje się, że należało zrobić i jedno, i drugie. Marta powinna była więcej zwrócić uwagę na naszego Pana i posłuchać historii, a Maria możliwe, że też powinna była jej pomóc. Wszystko można pogodzić. Wiemy, że i nasz Pan był zmuszony do tego, żeby spożyć posiłek. Nie dało się bez tego, prawda? Owszem, ktoś powie, że pościł nawet 40 dni, ale na co dzień potrzebował również spożyć posiłek. I jedno, i drugie jest potrzebne. I myślę, że w takie święta o to chodzi, żebyśmy ani w jedną skrajność nie popadli, bo moi kochani, czy naprawdę będziemy aż tak tacy szczęśliwi, jeżeli będziemy nienajedzeni? Jeżeli głód nam będzie doskwierał, bo zapomnimy, usiądziemy tylko przy księgach, a zostawimy puste stoły. Wydaje mi się, że to, co przeczytałem z tej piątej księgi Mojżeszowej, pokazuje, że Panu Bogu na tym wcale nie zależy. Żebyśmy w tym momencie ćwiczyli nasze ciało. Ja myślę, że post jest dobrą rzeczą i też jest na to czas, właściwy moment, ale w takie święto jak najbardziej, myślę, że wszyscy się z tym zgodzimy, że jest potrzebne jedno i drugie. Dziwne są okoliczności, w jakich przyszedł nasz Pan, prawda? Największy dar, jaki schodzi z nieba, myślę, że każdy z nas, jakby nie znał Pisma Świętego, jakby nie znał to wszystko, co my wiemy w chwili obecnej i zapisane w Starym Testamencie i w Nowym, jeżeli by usłyszał, że ma przyjść Król Królów i Pan Panów, jakby zafunkcjonowała nasza wyobraźnia? Gdzie byśmy go szukali? My zastanawiamy się, jak to jest, że ten naród nie rozpoznał przyjścia. Oczywiście głównie chodzi o nierozpoznanie tam 30 lat później jeszcze, kiedy zamiast pokłonić się przed Zbawicielem, wzięli i go ukrzyżowali. No ale przecież narodzenie to też było wyjątkowym wydarzeniem. Dlaczego się tak stało? Dlaczego Pan Jezus zgodził się na takie warunki? Będąc młodym człowiekiem, młodzieńcem, mając 12 lat, wiemy, że był człowiekiem wyjątkowym. Już w świątyni potrafił rozważać z różnymi uczonymi, z kapłanami na tematy biblijne, na wszystkie sprawy ojca jego. Praktycznie nie mamy nic zapisane na ten temat, czy Pan Jezus w zupełności rozumiał to, w jaki sposób przyszedł, dlaczego ma być synem cieśli, dlaczego zapewne taka praca fizyczna jest mu dana. Ale jedno wiemy na pewno, że kiedy już wyszedł oficjalnie z działalnością do ludu izraelskiego, to z pewnością zgadza się z wolą Ojca, z pewnością rozumie wszystko. I wychwala i wysławia swojego ojca. I też w tym samym rozdziale 10 czytamy słowa naszego Pana. To jest od 21 wersetu zapisane. W tej to chwili rozradował się Jezus w Duchu Świętym i rzekł: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczko. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Popatrzmy, Pan Jezus w zupełności zgadzał się ze swoim Ojcem. Wiedział, że ci, którym On jest najbardziej potrzebny, to ci prostego serca, to ci nieuczeni w Piśmie, to ci, którzy są odrzuceni. Spróbujmy się zastanowić, co by było, kiedyby nasz Pan Zbawiciel urodził się w pałacach. Kiedyby jego otoczeniem byli dostojnicy. Moi kochani, czy ktoś z prostego ludu byłby w stanie do Pana dojść? No z pewnością inaczej to wyglądało 2000 lat temu, ale my wiemy, jak w tej chwili jest z dostojnikami, prawda? Którzy gdzieś się pojawiają. Czy przeciętnemu śmiertelnikowi jest możliwe dojść do prezydenta, do premiera, do króla, księcia? Kordony obstaw, ubrani w garniturze i tacy zupełnie, których nie potrafimy rozpoznać, czuwają nad bezpieczeństwem, czuwają nad tym, żeby nikt się nie zbliżył, żeby nikt nie porozmawiał. Może tam wtedy tak nie było. Może to były troszeczkę inne warunki, może tam szybciej mógł prosty człowiek dojść do kogoś wysoko postawionego. Ale moi kochani, u Pana Boga jest wszystko jakoś inaczej. My byśmy widzieli inaczej, my byśmy zrobili inaczej, a u Pana Boga jest inaczej. I po to, żeby ratować tych, którzy najbardziej byli zdegradowani. Pan Jezus urodził się jako prosty człowiek. W biedzie. Można powiedzieć w pohańbieniu. No cóż to żłób? Cóż to za kołyska? Myślę, że nawet najubożsi ludzie, jeżeli mieszkali w swoich domach, to dla dziecka potrafili przygotować coś naprawdę godnego tego dziecka. Dla Pana Jezusa nie było miejsca w gospodzie. Nie było łóżeczka. Nie było kołyski. A jednak Pan Jezus wysławia za to swojego Ojca, bo On przyszedł ratować to, co zginęło. On przyszedł do tych, którzy byli pogardzani, poniżani. Czy to sprawiało coś, żeby było na przeszkodzie tym możnym, tym bogatym, tym wykształconym przyjść do Pana? Nie. On był dostępny dla każdego. Tylko możemy zauważyć, że Pan Bóg zadbał o to, aby jednak nie było to takie anonimowe. I dla tych, którzy byli przygotowani i mieli serca otwarte, ta wieść nie była tajemnicą. Oczywiście po pierwsze dostąpili tego zaszczytu, kto? Pastuszkowie. Nie będziemy już wracać do tej historii. To tak jest, że może te chwile porodu po porodzie nie są specjalnie dobrymi chwilami na wizytę, prawda? I taka sama sytuacja, możemy powiedzieć, bardzo podobna, odbyła się pół roku wcześniej. O tym tydzień temu tutaj pastor usługiwał, bo zanim urodził się Pan Jezus, to był przygotowany jeszcze jeden człowiek, bardzo ważny człowiek, nazwany później Janem Chrzcicielem, który też się urodził w sposób nietypowy, zaskakujący. I zauważmy, że po to, aby przygotować ludzi na przyjście naszego Zbawiciela, to już on, jego urodziny były użyte, żeby poinformować lud. Popatrzmy, jest historia, która jest opisana w pierwszym rozdziale Księgi Łukasza i sytuacja jest, może odczytajmy, od 57 wersetu są to słowa zapisane. Dla Elżbiety zaś nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał jej tak wiele miłosierdzia, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię i chcieli mu dać imię ojca jego Zachariasza. Ale matka jego odpowiedziała, nie, natomiast ma otrzymać imię Jan. Odrzekli jej, nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię. Pytali więc na migi jego ojca, jak by chciał go nazwać. On zażądał tabliczki i napisał, Jan będzie mu na imię. I zdumieli się wszyscy. A natychmiast otworzyły się jego usta, rozwiązał się jego język i mówił, błogosławiąc Boga. Wtedy strach padł na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali, kimże będzie to dziecię, bo istotnie ręka Pańska była nad nim. Zauważmy, jest tu napisane, wtedy strach padł na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A więc to wydarzenie było jakimś znakiem. Ono nie odbyło się tylko w jednym miejscu. Kiedy to się odbyło? Ósmego dnia, kiedy należało obrzezać dzieci, jest napisane. Wtedy był ten moment, gdzie rozeszła się wiadomość. A jaka jest to wiadomość jeszcze? Czytajmy dalej. Wtedy ojciec jego Zachariasz został natchniony Duchem Świętym i zaczął prorokować, mówiąc, błogosławiony Pan Bóg Izraela, bo nawiedził lud swój i odkupił i moc zbawczą nam wzbudził w domu sługi swego Dawida. Jak zapowiedział to z dawien dawna przez usta swoich świętych proroków, że nas wybawi od nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą. Że miłosierdzie okaże ojcom naszym i wspomina swoje święte przymierze na przysięgę, którą złożył ojcu naszemu Abrahamowi. Że nam użyczy tego, iż z mocy nieprzyjaciół wyrwani bez lęku służyć mu będziemy w pobożności i sprawiedliwości przed nim po wszystkie dni nasze. A i ty, dziecię, prorokiem najwyższego zwać się będziesz, bo pójdziesz przed Panem przygotować mu drogi. Jego ludowi dasz poznać zbawienie, co się dokona przez odpuszczenie mu grzechów dzięki litości serdecznej Boga naszego. Przez nią nawiedzi nas słońce wschodzące z wysoka, by zajaśnić tym, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki zwrócić na drogę pokoju. Popatrzmy. Zachariasz jest pod natchnieniem Ducha Świętego. Wypowiada proroctwo. Wypowiada proroctwo o tym dziecięciu, które się narodziło. Ale nie tylko. Popatrzmy zwłaszcza na te słowa, które są zapisane w wersecie 26. A i ty, dziecię, prorokiem Najwyższego zwać się będziesz, bo pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi. Stało się to pół roku wcześniej. Ten naród powinien być przygotowany. Judea, te górskie krainy, oni wszyscy o tym słyszeli, o tym wiedzieli. Kto przywitał naszego Pana w ósmym dniu? Zebrały się tłumy? Pół roku później gdy nastał dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, nadano mu imię Jezus, którym je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie matki. Nie ma nic. Ale jest troszeczkę później. Któż taki jest przygotowany na to, by przyjąć Pana Panów i Króla Królów? Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według prawa mojżeszowego, przynieśli je do Jerozolimy, aby przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w prawie pańskim. Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem prawa pańskiego. A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela. A Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Z natchnienia więc Ducha przyszedł do świątyni, a gdy rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z nim według zwyczaju prawa, on wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. A gdy ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówiono, Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Marii, matki jego: oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą, a twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach od swego panieństwa, 7 lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już sobie 84 lata. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem. Moi kochani, dwie osoby. Wiemy oczywiście, że oprócz pastuszków byli i mędrcy, ci, którym się ukazała gwiazda i którzy podążali, aby oddać pokłon. Dwór Heroda co zrobił? No to możemy się jeszcze zastanawiać, w jakim to momencie było, kiedy Herod planuje zgładzenie Mesjasza. Z pewnością ten dwór się nie udał. Jakże mało było tych, którzy potrafili się radować z pierwszego przyjścia naszego Pana. A zdaje się, że ten powód był głównie, moi kochani, w sferze wyobraźni. Właśnie w tym, o czym powiedzieliśmy już troszkę wcześniej. Przecież to ma się urodzić Król Królów i Pan Panów. Ci najubożsi z dzieciątkiem do świątyni, to jest Król? A jednak to jest Król. Zdaje się, że to jest tak, że jak mamy jakieś różne informacje, może troszeczkę się ze sobą wykluczające, to zauważmy, że my zawsze lubimy wybierać tą, która jest dla nas przyjemniejsza. Te informacje nie wykluczały się nawzajem, ale ja chcę pokazać, Chcę pokazać z Księgi Izajasza, jak można było czytać o Mesjaszu. Dwa fragmenty. No, powiedziałem, że krótko będę, postaram się już zakończyć. Z Księgi Izajasza. Prorok o naszym Panu. Możemy odczytywać bardzo dużo, ale te takie dwa fragmenty dla przykładu. Izajasz, 5 rozdział, przepraszam, 9 rozdział, od 5 wersetu. Albowiem dziecię nam się narodziło, syn został nam dany, na jego barkach spoczęła władza, nazwano go imieniem. Przedziwny doradca, Bóg mocny, odwieczny ojciec, książę pokoju. Wielkie będzie jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad jego królestwem, które on utwierdzi, umocni prawem i sprawiedliwością odtąd i na wieki. Popatrzmy, kiedy przeczytamy taką informację, cóż możemy sobie wyobrażać? No, oczekujemy takiego króla, który będzie potęgą. I popatrzmy, takie dla przeciwieństwa jakby proroctwo. I to mam na uwadze w tej chwili 53 rozdział. Któż uwierzy temu, cośmy usłyszeli? Komu się ramię Pańskie objawiło? On wyrósł przed nami jak młode drzewo, jakby korzeń z wyschniętej ziemi. Nie miał on wdzięku, ani też blasku, aby chciano na niego popatrzeć. Ani wyglądu by się nam podobał. Zgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleśnie, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarz zakrywa, zgardzony tak, iż mieliśmy go za nic. Lecz on się obarczył naszym cierpieniem, on dźwigał nasze boleści, a my uznaliśmy go za skazańca, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz on był przybity za nasze grzechy, zrozgotany za nasze winy. To proroctwo się nie kończy, ale nie chcę przedłużać. Zauważmy, kiedy mamy do wyboru tamto, gdzie jest mowa o tym, który zasiądzie na tronie Dawida, który sprawi potęgę Izraela, który wybawi wszystkich. A potem przeczytamy tutaj o kimś takim, kto jest zgardzony, kto jest chłostany, na kim nie ma oko zawiesić. Moi kochani, zawsze to jakoś tak jest w naszej ludzkiej naturze, że patrzymy na to, co jest dla nas przyjemne. I chyba dlatego Izrael nie przyjął Pana. Patrzył tylko na to, co im odpowiadało. Moi kochani, na tego Zbawiciela czekano 4000 lat. I jeszcze chcę tylko jedną taką myśl podać. My teraz żyjemy w szczególnym czasie. Myślę, że wszyscy, jak tu siedzimy, wierzymy w to, że w tej chwili czekamy na tego Pana, który już się objawi, no właśnie tam, jak jest zapisane w 5 rozdziale Księgi Izajasza. Z mocą i chwałą. I moi kochani, kiedy nasz Pan odchodził, to też dał nam takie ostrzeżenie. Czujcie i módlcie się. Dlaczego? Nie wiem, nie umiem sobie tego wszystkiego wyobrazić do końca. Ale Pan daje ostrzeżenie i widać, że jest to ważne. Wygląda na to, że tak jak kiedyś Izrael sobie wyobrażał przychodzącego Mesjasza w inny sposób, może i dla nas być problemem nasza wyobraźnia. Są ludzie, znaczy już byli za czasów Piotra apostoła, zauważmy, że ledwo Pan został ukrzyżowany, ledwo odszedł do nieba, to już wtedy po paru latach się pojawili ludzie. Chcę przeczytać werset z 2 listu Piotra, 3 rozdziału, od 3. To przede wszystkim miejcie na uwadze, że przyjdą w ostatnich dniach szydercy, pełni szyderstwa, którzy będą postępowali według własnych żądz i będą mówili, gdzież jest obietnica jego przyjścia. Odkąd bowiem ojcowie zasnęli, wszystko jednakowo trwa od początku świata. Zauważmy, że to oczekiwanie nawet powodu jest wątpienie. Tutaj pojawili się ludzie, którzy zaczęli wątpić w przyjście. Ja myślę, że to też był taki problem i za czasów pierwszego przyjścia. Może też u wielu ludzi nastąpiło zwątpienie, czy to w ogóle przyjdzie. Zauważmy, kiedy pierwszą obietnicę dostała matka Ewa, że twoje nasienie potrze głowę węża. Potem te obietnice dostawali następni, Abraham, Mojżesz, Dawid. Cztery tysiące lat upłynęło. Co się mogło wydawać? Nigdy się to może nie stanie. I może to był taki powód w Izraelu, że przegapili. Moi kochani, my czekamy w tej chwili 2000 lat, o połowę krócej. Jesteśmy przekonani, że to już blisko. Czuwajmy więc i módlmy się. I czasami z naszych wyobraźni próbujmy rezygnować, bo nasze wyobrażenia, tak jak Żydów o tym pierwszym przyjściu, były nieprawdziwe. Moi kochani, z proroc nie wszystko potrafimy wyczytać. Bądźmy czujni i uważni, abyśmy teraz przychodzącego Pana przywitali z należytą godnością. Amen.